Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie przedstawię nowe dane z piśmiennictwa dotyczące sposobów i środków chroniących przed infekcjami wirusami, w tym oczywiście infekcją koronawirusem. W piśmiennictwie podawane są historyczne informacje dotyczące sposobów walki z chorobami wirusowymi, według których już w starożytności zauważono, że jedynie osoby, które same przeżyły chorobę, nadają się do pielęgnacji chorych. Podnoszona jest także w piśmiennictwie kwestia odporności, jaka pojawia się po przechorowaniu infekcji koronawirusem, czy w ogóle wirusami, najlepiej gdy przebiega ona bezobjawowo albo skąpoobjawowo, kiedy dochodzi do wytworzenia przeciwciał przeciwko wirusom z uzyskaniem trwałej odporności. Prawidłowe działanie układu immunologicznego jest uwarunkowane różnymi czynnikami, nie tylko genetycznymi, wiekiem, płcią, ale także wpływem aktywności fizycznej, stresem, snem i dietą. Odpowiedni styl życia przekłada się na ogólny stan zdrowia, w tym na wszystkie układy, i osoby prowadzące zdrowy styl życia zmniejsza się u tych osób ryzyko ciężkiego przebiegu każdej infekcji. Podkreślałam już, że aktywność fizyczna poprawia czynność układu krążenia, ma działanie przeciwzapalne i stabilizujące układ krzepnięcia, a także działanie antyarytmiczne, dlatego powinna być szeroko stosowana w opanowaniu pandemii i minimalizowaniu czynników ryzyka wielu chorób, w tym także układu sercowo-naczyniowego. Już powtarzałam, jedna godzina tygodniowo wysiłku ma znaczenie, ale korzystniejsza jest dawka, nawet 5 razy większa od aktualnych zaleceń, które wynoszą 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej. Z definicji wynika, że jest to jazda na rowerze albo szybki spacer, lub 75 minut intensywnej aktywności fizycznej w tygodniu. Regularna aktywność fizyczna powoduje wydłużenie życia średnio od 2 do 7 lat, a największe korzyści wynikające ze zwiększenia aktywności fizycznej obserwuje się u osób starszych, dotychczas prowadzących siedzący tryb życia, jaki nasila proces starzenia układu odpornościowego, przez co zwiększa się także ryzyko infekcji. Oczywiście podstawowe znaczenie dla zdrowia ma dieta, podobnie do snu, i czynność układu odpornościowego jest w nocy najbardziej intensywna. Podczas głębokiego snu, bez wybudzeń, wzrasta liczba limfocytów, chociaż znaczenie ma również szybkość zasypiania i jakość snu. Dlatego powinno się wypoczywać w całkowitej ciemności i ciszy, kiedy w szyszynce wydzielany jest hormon melatonina, która zapewnia m.in. fizjologiczny rytm dobowy i prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Brak wypoczynku nocnego uniemożliwia regenerację organizmu, co potwierdziły badania, według których należy przesypiać nieprzerwanie przynajmniej 7 godzin. Osoby, które nie były wystarczająco zregenerowane, były 5-krotnie silniej narażone na infekcje. Niska jakość snu i krótszy czas trwania osłabiają wydolność układu odpornościowego, podobnie do wysokiego poziomu stresu i lęków, jakie mają negatywny wpływ na układ odpornościowy, dlatego wskazane jest ograniczenie do minimum korzystania z mediów w dobie pandemii, w tym także mediów społecznościowych. Dieta o dużej zawartości energetycznej także może wywierać wpływ zapalny, prowadząc do zwiększonego apetytu, podczas gdy zmniejszenie masy ciała jest związane ze zmniejszeniem stężenia markerów stanu zapalnego. Także niedobory mikroskładników, zwłaszcza aminokwasów, kwasu foliowego i witamin A, B6, B12, C i E, miedzi, żelaza, selenu mogą dodatkowo osłabiać funkcję układu odpornościowego, dlatego wskazania spożywania, jeśli potrzeba, tych mikroelementów w suplementach wraz z rezygnacją alkoholu czy nikotyny. Wskazania diety dotyczą większej ilości warzyw i owoców, orzechów, nasion produktów pełnoziarnistych, mięsa, ryb oraz minimalizowania spożywania żywności wysoko przetworzonej. Warzywa i owoce powinny stanowić nawet 2/3 całkowitej objętości posiłków z przewagą warzyw, co zmniejsza stężenie białka ostrej fazy, a efekt przeciwzapalny przypisuje się wysokiej zawartości tychże wszystkich związków, a więc witamin, karotenoidów, flawonoidów, które zawarte są w takich produktach jak gryka, jęczmień, żyto, ryż, czyli pełnoziarniste przetwory zbożowe, które prowadzą do obniżenia poziomu markerów prozapalnych ze względu także na wysoką zawartość błonnika. Białko w diecie powinno głównie pochodzić z roślin i tłustych ryb oraz chudego mięsa. Jednak poza zmianą stylu życia przy braku większego bezpośredniego wpływu na czynność narządów limfatycznych grasicy czy szpiku, gdzie wytwarzane są komórki immunokompetentne, można wpływać na stan jednego z najważniejszych narządów układu odpornościowego, obecnie bardzo często opracowywanych i badanych, jakie są jelita, gdzie na powierzchni 300 metrów kwadratowych dochodzi do wnikania antygenów. Układ odpornościowy walczy ze szkodliwymi substancjami, jak środki ochrony roślin, konserwanty czy inne toksyczne związki, które dostają się do organizmu oczywiście nie tylko, ale zwłaszcza drogą pokarmową, jak i drobnoustrojami. Za chwilę opowiem o układzie odpornościowym. W skład układu odpornościowego, przypomnę, wchodzi wiele elementów, w tym ważne znaczenie ma grasica, odpowiedzialna za rozwój limfocytów T, a także szpik kostny, gdzie dochodzi do dojrzewania limfocytów B. Poza tym takie narządy jak śledziona, w której rozpoznawane są antygeny, a także węzły chłonne i liczne tkanki limfatyczne. Układ immunologiczny dzięki zdolności uczenia się, a także zapamiętywania pełni jedną z najważniejszych funkcji, jaką jest ochrona organizmu przed drobnoustrojami poza rozpoznaniem obcych i własnych struktur. Układ odpornościowy działa przez dwa mechanizmy obrony, w tym odporność swoistą, inaczej nabytą, oraz nieswoistą albo wrodzoną, za którą odpowiedzialne są komórki u tego układu, komórki tuczne, naturalni zabójcy, komórki wspomagające i wiele innych, jak limfocyty, także granulocyty, makrofagi czy monocyty. Odporność nieswoista funkcjonuje niezależnie od wcześniejszego kontaktu z czynnikami chorobotwórczymi, stanowiąc pierwszą linię obrony przed infekcjami, które powstały w wyniku oddziaływania czynników środowiskowych, chociaż mechanizmy nie są zbyt precyzyjne w stanie rozpoznać, jednak szybko niszczą drobne ustroje. Odporność nabyta z kolei zależy od limfocytów B i T, wytwarzanych związków cytokin, komórki prezentujące antygen i przeciwciała, jakie mają zdolność do wytwarzania pamięci immunologicznej w kontakcie z antygenem, przy ponownym zetknięciu z tym zidentyfikowanym antygenem indukują odpowiedź immunologiczną. Wzajemne oddziaływanie z innymi układami sprawia, że aktywność układu odpornościowego zależy od wielu czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, gdzie wymieniane są genetyczne, jak już mówiłam, hormonalne, wiek, płeć, stres, sen, aktywność fizyczna, a także odpowiednia dieta, gdyż mikrobiom jelitowy bierze udział w metabolizmie niektórych składników odżywczych, modyfikując krążące mediatory prozapalne i przeciwzapalne. Obecna na powierzchni błon śluzowej mikroflora jest niezbędnym elementem tego układu. Bakterie bytujące w jelitach bezpośrednio oddziałują na swoistą odpowiedź układu odpornościowego, wpływając na pobudzenie komórek odpornościowych, a także warunkują szczelność bariery jelitowej. Mikroflora jelitowa pozwala utrzymać równowagę pomiędzy działaniami czynników zapalnych i przeciwzapalnych. Rozwój tej mikroflory stymuluje nie tylko dieta bogata w błonnik pokarmowy, ale także powstające jako produkt krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które mają działanie immunomodulujące i za chwilę wymienię korzystne działanie poszczególnych składników odżywczych. Składniki odżywcze korzystnie wpływające na zdrowie, w tym czynność układu odpornościowego, to zwłaszcza znany od starożytności już wymieniany wielokrotnie czosnek, jaki zawierając alicynę, antybiotyk, prowadzi do niszczenia bakterii nie tylko Helicobacter pylori, ale wiele innych, w tym mykobakterium, które odpowiadają za rozwój gruźlicy. A olejek czosnkowy wpływa na rozwój bakterii Lactobacillus, które stymulują układ odpornościowy. Właściwości immunomodulujące czosnku wynikają z pobudzenia aktywności komórek układu immunologicznego, jak już mówiłam. Czosnek ma działanie przeciwgrzybicze, przeciwmiażdżycowe, przeciwbakteryjne, przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne, ale też immunomodulujące i obniżające stężenie cukru we krwi, a także regulujące ciśnienie krwi. Czosnek ma zapobiegać burzy cytokin, tak niebezpiecznej przy infekcji, chociaż nie określono dokładnie, jaka dawka czosnku jest potrzebna w danej chorobie, to warto przyjmować 4 gramy czosnku, nawet 2 do 3 razy dziennie. Poza czosnkiem oczywiście wymieniana jest cebula zwyczajna, która została dopiero przebadana w XX wieku i opisywane są jej właściwości przeciwbakteryjne, antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, wzmacniające oczyszczanie dróg oddechowych, zmniejszające poziom tłuszczy i cukru we krwi oraz korzystnie wpływające na odporność i układ krążenia. Cebula zawiera substancje siarkoorganiczne, które odpowiadają nie tylko za charakterystyczny smak i zapach, ale działanie bakteriobójcze, zawierając także witaminy C, B i K, kwas foliowy, a ponadto liczne pierwiastniki, fosfor, żelazo, wapń, miedź, cynk, magnez, chrom czy selen, a dodatkowo naturalne antyoksydanty, flawonoidy, które mają właściwości przeciwmiażdżycowe, przeciwnowotworowe. Jednak warto podkreślić, że każda obróbka termiczna cebuli eliminuje niektóre korzystne jej działania, które dodatkowo surowa cebula na przykład zwiększa oczyszczanie, zmniejsza objawy nieżytu błon śluzowych. W przeszłości żucie surowej cebuli zapewniało ochronę jamy ustnej przed zakażeniami i wykazano także skuteczność cebuli w zwalczaniu chorób pasożytniczych, a także powodowanych przez grzyby. Zawarta w cebuli kwercetyna posiada właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwwirusowe, ale jest niestabilna i dlatego przy gotowaniu i smażeniu dochodzi do znacznego ograniczenia jej działania przeciwdrobnoustrojowego. Następny, znany także naturalny kompleks z pyłku kwiatowego, roślinnych substancji żywicznych, wosku pszczelego i substancji lotnych i garnkowych, propolis, który zawarty jest w wydzielinie gruczołowej pszczół, a zawiera także wiele związków, flawonoidy, węglowodory, enzymy, mikroelementy mające działanie przeciwutleniające, uspokajające, przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, poprawiające czynność wątroby i układu odpornościowego. Następnym składnikiem o korzystnym działaniu na odporność, także już wymienianym przeze mnie w jednym z programów, jest kolostrum albo siara, naturalny produkt, jaki zawiera biologicznie aktywne, głównie białkowe substancje, także witaminy i sole mineralne, łącznie przebadanych około 250 różnych składowych o działaniu zarówno ogólnym, jak i miejscowym na błony śluzowe i skórę. Do głównych efektów działania kolostrum należy wzmocnienie i regulacja układu odpornościowego, a także dojrzewanie i regeneracja tkanek, jakie uzyskiwane są za pośrednictwem hormonów, cytokin, enzymów, immunoglobulin, a także innych aktywnych peptydów, pochodnych kwasów nukleinowych, aminokwasów, wśród których działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze wykazuje laktoferyna, która działa bezpośrednio przez blokowanie wnikania wirusów do komórek, jak i przez synergizm ze zmniejszeniem dawek leków przeciwwirusowych. Laktoferyna ma działanie przeciwwirusowe w stosunku do wielu wirusów, jednak do najważniejszych działań tego związku zaliczane są działania wpływające na układ odpornościowy z regulacją reakcji zapalnych przez dojrzewanie i stymulację dojrzewania limfocytów T, także powstawania limfocytów pomocniczych TH, z wpływem na dojrzewanie limfocytów B, związków, które występują u osobników z niedoborami immunologicznymi. Podawana badaniem laktoferyna powodowała szybki i skuteczny powrót badanych funkcji układu immunologicznego i znacznego niedoboru komórek odpornościowych, co powodowało znacznie lżejszy przebieg infekcji. Kolejne zioło echinacea albo jeżówka purpurowa, mająca działanie przeciwzapalne, pobudza odporność m.in. w infekcjach dróg oddechowych, grypie, grzybicach czy opryszce. Szczególnie wrażliwe na jej działanie są gronkowce i paciorkowce. Zawarte w echinacea związki polisacharydy i kwas hikorowy stymuluje aktywność limfocytów, pobudza procesy fagocytozy, czyli usuwania drobnoustrojów przez krwinki białe, makrofagi, granulocyty, a flawonoidy, olejki eteryczne i pochodne kwasu kawowego również hamują wytwarzanie cytokin prozapalnych, prostaglandyn i zwiększają wydzielanie interferonu o działaniu przeciwwirusowym. Kolejna roślina, aloes zwyczajny. pobudza odporność na różnych drogach i otrzymywane z liści aloesu produkty mają działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwrzodowe i przeciwbólowe. Sok z aloesu jest źródłem kwasu foliowego i salicylowego, witamin z grupy B, żelaza, wapnia, mleczanu magnezowego, manganu i potasu. Aloes wpływa na wydzielanie związków, w tym interleukiny, interferonu, które pobudzają działanie czynników i komórek układu odpornościowego. Aloes wpływa pozytywnie także na mikrobiom jelitowy, zmniejsza ilość niekorzystnych bakterii, utrzymując równowagę flory jelit. Dzięki wysokiej zawartości związków antyoksydacyjnych i hamujących powstawanie stanów zapalnych, także czystek ma właściwości przeciwbakteryjne i grzybobójcze, podobnie do żeńszenia, jaki zawiera glikozydy i ginsenozydy, wpływające na pobudzenie odporności swoistej przeciwko antygenom. Ekstrakt z żeńszenia nasila aktywność komórek odpornościowych, stymuluje komórki białe do działania, także nasila aktywację komórek naturalnych zabójców. Te związki mają także wpływ na przemiany hormonalne, które regulują odpowiedź organizmu na stres i działanie polega na zwiększeniu wydolności hemoglobiny do połączenia z tlenem. Następne warzywo, owoce maliny mają znane działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i zawierające witaminy C, E, B, potas, wapń, miedź, żelazo, mangan. Ponadto są źródłem polifenoli, różnych kwasów fenolowych, antycjanów, które hamują procesy zapalne. Do roślin leczniczych zaliczany jest także targanek błoniasty, stosowany w tradycyjnej medycynie chińskiej. Ekstrakt z korzenia targanka zawiera aż 230 substancji aktywnych, w tym 160 saponin, ponad 60 flawonoidów i polisacharydów o działaniu antyoksydacyjnym, przeciwmiażdżycowym, rozszerzającym naczynia krwionośne, co zwiększa także wrażliwość tkanek obwodowych na insulinę, regulując poziom cukru we krwi. Popularnym także jest kwiat bzu czarnego, zawierający wiele składników w właściwościach prozdrowotnych, jak wspominane już flawonoidy, w tym kwarcetynę, kamferol, kwasy organiczne, trójterpeny, sole mineralne, wiele witamin, zwłaszcza z grupy C i B. Wyciągi bzu czarnego wpływają na zwiększenie produkcji cytokin, działają wzmacniająco na układ odpornościowy, mają działanie przeciwzapalne, wykrztuśne i napotne, przeciwwirusowe, zmniejszając gorączkę, łagodząc kaszel, moczopędnie, poprawiając także elastyczność i szczelność naczyń włosowatych. Bezczarny zawiera dużo tych witamin, zarówno C i E, a także wapń, potas, sól, glin, żelazo. Ponadto działa przeczyszczająco i przeciwbólowo, usuwając z organizmu szkodliwe produkty przemiany materii. Jednak nie polecane są produkty robione osobiście ze względu na niebezpieczeństwo substancji toksycznych, które mogą się dostać do tych produktów. Stąd ważne jest, aby przyjmować preparaty apteczne bzu czarnego. Także herbata, zarówno biała, zielona, jak i czerwona, zawiera bioaktywne substancje, w tym galusen epigallokatechiny, który jest składnikiem zwłaszcza zielonej herbaty, który wykazuje działanie obniżające stan zapalny, a polifenole posiadają właściwości antyoksydacyjne, sprzyjając hamowaniu aktywacji związków, w tym interferonu odpowiedzialnego za aktywację szlaków zapalnych. To tyle, co chciałam właściwie powtórzyć, przypomnieć ze względu na konieczność walki z chorobami wirusowymi przez stymulację i poprawę czynności układu odpornościowego. Bóg zapłać za uwagę. z Panem Bogiem.